kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać tylko to, więcej nic. Bo miłość jest niepokojem, nie zna dnia, który da się powtórzyć. Nagle świat się mieści w twoich oczach. Już nie wiem, czy ciebie znam. Chwile kolorowe, przeźroczne, biedno, szybko zmienia.
I tak dalej, i tak dalej. Teraz właściwie miałem zamiar ja dośpiewać mojej żonie tę końcówkę, ale może zostawimy to na jakąś inną okazję. Dwóch dobrych znajomych po latach, powiedzmy po 30 latach, spotkało się gdzieś tam przypadkowo. Jeden drugiego pyta: stary, powiedz w dwóch słowach, jak leci. Jest dobrze. A w trzech? Nie jest dobrze. Żyjemy trochę w takim zmiksowanym świecie, w którym coraz częściej oczekuje się od nas odpowiedzi: wszystko w porządku, jest dobrze, w sumie nie ma się czym martwić. Oczekuje się od nas, że tą wypowiedzią przekonamy innych, wszystko jest w porządku. Rzeczy mają się dobrze. Gdy wspominamy początki naszej misji, to trzeba byłoby sięgnąć do 86 roku. Wyjechaliśmy na rok do Stanów. Z Przemkiem, z Ewą. Przemek miał 4 lata. Angielski nasz był taki dość słabowaty. Można powiedzieć, że prawie go w ogóle nie było. No ale wtedy, gdy byliśmy gdzieś z kimś w rozmowach, ktoś zapytał nas: how are you? Tak po prostu, po amerykańsku, po angielsku. I zanim my zebraliśmy myśli i kilka tych angielskich słów, żeby odpowiedzieć, jak się mamy, to już nie było komu odpowiadać, bo już tej osoby w zasięgu wzroku prawie że nie było. Pomyślcie sobie, jaki to dziwny kraj. Gdzie my tutaj trafiliśmy? Ale kochanie, wygląda na to, że takich czasów doczekaliśmy my chyba też trochę w naszym kraju. Takich czasów doczekaliśmy tutaj teraz nie za bardzo. Mają czas na to, żeby naprawdę stanąć obok i dowiedzieć się, jak się mamy, co u nas słychać. Dzisiaj mam mówić o miłości, o przyszłości. Kontynuujemy pierwszy list Jana. Czyli czytamy to, uczymy się z tego, co apostoł zapisał 2000 lat temu. Ale też chcemy wspomnieć to, co niektórych z nas, albo powiedziałbym wielu z nas, połączyło 30 lat temu. Niektórymi nawet wcześniej niż 30. Gdyby ktoś zapytał mnie, jak to było 30 lat temu, w dwóch słowach, no to odpowiedź znamy. Ale gdyby ktoś zapytał mnie: a powiedz, określ jednym słowem, co by tak to naprawdę najbardziej nas charakteryzowało, czy określiło w tym okresie 30 lat. Pewnie bym się odważył, powiedziałbym tak, tym jednym słowem pewnie byłaby zmiana. Jedyną stałą było to, że się rzeczy zmieniały wokół nas. I nie wnosi się w dyskusję dobra, zła, to nie czas na jakiekolwiek politykowanie. W naszym życiu, w życiu wielu z nas, w naszej misji, to dobra zmiana, której efekty albo skutki, następstwa chciane trwają do dzisiaj. Rozpoczęły się lata temu i trwają do dzisiaj. W sprawie miłości udamy się do apostoła Jana. W sprawie przeszłości, zwłaszcza tej naszej misyjnej, fundacyjnej, opowiem ja. Albo jeżeli tak naprawdę zechcecie wiedzieć, jak było, Ewa jest ze mną od samego początku i wszystko chętnie pewnie wam skoryguje. Jeżeli mówimy o byciu razem, kochanie, to nie wiem, czy wiesz, że za 4 dni i 3 godziny miną 43 lata, kiedy my jesteśmy razem. Dziękuję ci za twoją miłość. Bez ciebie mnie nie ma, bez ciebie nie byłoby wielu rzeczy, które dzieją się tutaj i teraz. Ksiądz Józef Tischler powiedział, miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko. A Kubuś Puchatek, zapytany o to samo, powie, Kubusiu, jak się pisze miłość? Prosiaczku, miłości się nie pisze, miłość się czuje. Co na to apostoł Jan? Apostoł Jan w swoim liście, po ludzku mówiąc, o miłości mówi prawie za wiele. To jest taki apostoł miłości. Za każdym razem wskazuje na nią jak na główny, na fundament, na spoiwo, na to, co leży u podstaw chrześcijańskiego życia i chrześcijańskiego funkcjonowania. Coś, co leży u podstaw wspólnoty, społeczności chrześcijańskiej albo kościoła, eklezji. I mówiąc o tej miłości, nie stawia przed nami żadnych warunków co do tego, kogo kochać, a kogo nie. Czy kochać wtedy, kiedy nam ktoś się podoba, czy też nie. Kochać tych, którzy zgadzają się z naszymi poglądami, czy też nie. Zasłużyli na naszą miłość, czy też na tę miłość nie zasłużyli. Którzy są w kręgu naszych najbliższych znajomych albo gdzieś daleko, poza tym kręgiem. Jan rzuca nam taki challenge, takie wyzwanie modne dzisiaj i woła do nas. Mówi, kochajmy się nawzajem. Można by postawić znak równości. Kochajmy każdego. I kropka. I co tu dalej rozwijać, co tu dalej mówić. Ale za chwilę Jan jakby potem ośpiesza, żeby wyjaśnić nim, co też ma na myśli, mówiąc o tejże miłości, którą winni jesteśmy sobie nawzajem. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 7-8 wiersz. Drodzy, kochajmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Każdy, kto kocha, narodził się z Boga i go zna. Kto nie kocha, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Te słowa napisane przez apostoła Jana należą do najczęściej cytowanych słów Nowego Testamentu. Jan przypomina nam, że my kochać, czy budować głębokie relacje oparte na miłości z tego względu, głównie z tego względu, że to Bóg jest miłością. Miłość jest z Boga. I nie można twierdzić, nie można powiedzieć, że się zna Boga, jeżeli się nie kocha. Te dwie rzeczy są ze sobą ściśle związane. My trochę dzisiaj w współczesnym świecie, albo w tym okresie chrześcijaństwa, przyzwyczailiśmy się już do tego, że Bóg jest miłością, do tych słów, że Bóg jest miłością. I często jakby domagamy się od tego, że Bóg ma kochać i czynić tylko dobro dla wszystkich nas, niezależnie od tego, jakie są nasze postawy. Ale 2000 lat temu pojęcie Boga, Boga, który kocha, Boga, który jest miłością, było dość obce w tamtym czasie. Bogowie wtedy byli po to, żeby wymierzać karę, nagradzać. Byli surowi, budzili strach, przerażenie. Bywali okrutni, kontrolowali przyrodę. Cokolwiek jeszcze możemy tam dołożyć tamtym bóstwom, tamtym czasom. To właśnie to ich charakteryzowało. A żaden z nich nie był Bogiem, który kochał. A co do tego jeszcze, żeby był miłością? Przyjście Chrystusa, kiedy Chrystus pojawił się na tym świecie, wprowadza zupełnie nowe pojęcie Boga, który kocha. Kocha szczególnym, wyjątkowym, jakby zabarwionym nową treścią, rodzajem miłości. Z przyjściem Chrystusa jego naśladowcy zaczynają mówić o miłości agape. Miłości, która kocha pomimo, miłości, która kocha bezwarunkowo. Miłość, to pojęcie miłości agape pojawia się wraz z pojawieniem się Chrystusa na tym świecie, objawieniem Boga w Chrystusie. Ona niewiele ma wspólnego z uczuciami, ma więcej wspólnego raczej z decyzjami, z wyborami, aby kochać, kochać pomimo tego, że ktoś nas nie kocha. I komunikuje nam taki inny, nowy rodzaj miłości, wprowadzonej przez samego Boga na ten świat. Ta miłość, agape, charakteryzuje relacje, właśnie te boskie relacje, jaka jest w Bogu, pomiędzy Bogiem Ojcem, Bogiem Synem, Bogiem Duchem Świętym. I taką właśnie miłością agape kocha nas Bóg. Taką miłością On sam jest. To, że dzisiaj nawet ci, którzy twierdzą, że Boga nie ma, nie wierzą w Boga, domagają się od Niego takiej właśnie miłości, którą chrześcijaństwo wprowadziło na ten świat. I taką właśnie miłością agapę, my mamy siebie nawzajem kochać. Dlatego Jan dodaje, że każdy, kto się z Boga narodził, zna Go, ten kocha. Innymi słowy, nie można twierdzić, że znasz Boga, jeżeli nie kochasz. Więcej, jeżeli nie kochasz, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że nigdy naprawdę nie narodziłeś się na nowo. To jest znowu to istotne pojęcie nauczania Nowego Testamentu, nowe narodzenie. Miłość bowiem, Bóg tak umiłował, jest bazą, sednem, a też testem takiego nowego narodzenia. John Stott powiedział kiedyś tak. Kiedy twierdzimy, że kochamy Boga i jednocześnie nie kochamy ludzi, to tak jakbyśmy twierdzili, że poznaliśmy blisko obcokrajowca bez poznania jego ojczystego języka. Takie how are you w stronę Boga. Lata 90. naszej misji to czas poszukiwań swojej tożsamości, miejsca w służbie, miejsca w kraju, który dotychczas nie był tak otwarty na różne działania misyjne i ewangelizacyjne. Uzyskaliśmy formalną rejestrację jako druga chrześcijańska organizacja pozarządowa. Specjalnie czytam, napisałem sobie, bo gdybym zaczął opowiadać, to pewnie bym popłynął, nie wiem, w którą stronę, żeby opowiedzieć to, co się wydarzyło. I można było wtedy zacząć działać. Mimo, że wielu kościelnych ludzi nie rozumiało wtedy, w tamtych czasach, tworzenia misji, czy też tworzenia jakichś organizacji, czy struktur poza kościołem. Można by powiedzieć, że tamten czas to był czas budowania relacji z wieloma młodymi ludźmi. Uczenia się ich języka. Czas pogłębiania relacji z tymi młodymi ludźmi tamtych lat i tamtych czasów. Żaba, John, Edyta, Daniel, Rafał, Agnieszka. Dzisiaj są liderami ważnych służb naszej misji. Wiele się od nich, od was, kochani, nauczyłem i wierzę, że wy dzisiaj macie wiele do przekazania do następnego pokolenia, dla tych od młodszych, od siebie, odpowiadając za wiele służb. I niech tak będzie. Uczmy się od siebie nawzajem, zwłaszcza pokoleniowo. Jako chrześcijanie powinniśmy kochać, nie z powodu zewnętrznego zobowiązania, ale z powodu wewnętrznego przynaglenia. Miłość staje się językiem budowania naszych relacji z innymi. Ktoś kiedyś tak fajnie powiedział, że kochać to tak, jak powinniśmy my kochać, to tak, jak ryby powinny pływać, tak, jak ptaki powinny latać, tak, jak żywe stworzenia powinny oddychać, tak jak cytryny powinny być kwaśne, mandarynki słodkie. Miłość to nie jest jakieś zwykłe naśladownictwo czegoś. To język naszego życia. Dlatego, kochani, kochajmy się, nie oszczędzajmy nikogo, bo Bóg jest miłością. Ale apostoł Jan nie poprzestaje na tym, że Bóg jest miłością. Przypomina nam to, że my, jako ludzie, doświadczyliśmy tej miłości w sposób szczególny. Ta miłość dotarła do nas w niesamowity, szczególny sposób. 4 rozdział, wiersze 9-10. W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, ale że On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Jedna rzecz to wiedzieć o miłości, inna rzecz jej doświadczyć. I właśnie o tym pisze apostoł Jan, kiedy wspomina drogę Jezusa do Jerozolimy, na Golgotę. Wspomina ten czas, kiedy stał pod krzyżem, trzymając obok siebie matkę swojego mistrza, a ten niewinnie umierał na krzyżu męczyńską śmiercią. I teraz, kiedy on patrzy na to, co się tam dzieje, wspomina, zdaje sobie sprawę tego, że nie tylko dane mu było być blisko Boga, ale dane było mu doświadczyć tej Bożej miłości. To on z tego nerwusa, syna gromu, stał się apostołem miłości. I nie musiał już tylko teoretycznie rozważać tych słów, które wcześniej słyszał. Nie były to abstrakcyjne pojęcia dla niego, ale mógł odwołać się do doświadczenia krzyża, bo pod tym krzyżem stał. Krzyżem, na którym Chrystus pokazał swoją miłość, umierając za Jego i za nasze grzechy i przywracając wszystkim ludziom możliwość relacji z niebiańskim Ojcem, z Bogiem, z Twórcą Wszechrzeczy. Golgota pokazuje nam, jak daleko człowiek może pójść w grzech i jak daleko Bóg zdecydował się pójść, aby człowieka ocalić. Kościół, miejsce dla wszystkich. Jeżeli żyjesz w związku bez ślubu, idź do kościoła. Jeżeli jesteś narkomanem i ulegasz walce z uzależnieniem, przyjdź do kościoła. Jeżeli piłeś w sobotę, przyjdź do kościoła w niedzielę. Jeżeli zmagasz się ze swoją seksualnością i nie wiesz, kim chcesz być, mężczyzną, kobietą, idź do kościoła. Mimo wszystko idź do kościoła. Szukaj Bożej miłości. Jeżeli nie potrafisz poradzić sobie z nałogiem, idź do kościoła, bo kościół jest szpitalem dla załamanych ludzi, dla przetrąconych przez to życie, dla pogubionych, dla pustych, zdesperowanych, odrzuconych. Kochani, każdy grzesznik ma przyszłość, a każdy święty przeszłość. W jaki sposób zerwać z uzależnieniem albo z tą niechcianą przeszłością? Przyjdź do kościoła, módl się. Przez modlitwę z tobą, przez modlitwę o ciebie, przez relacje. Jestem przekonany i nie przekroczę żadnych granic, jeżeli powiem, że nie ma osoby siedzącej tutaj pod tym pięknym sklepieniem niebieskim. Nie ma osoby w naszej misji, która by czegoś nie żałowała lub nienawidziła, jeśli chodzi o wasze, moje życie. Czegoś, czego byśmy nam się nie bardzo podobało z przeszłości. Wszyscy popełniamy błędy, będziemy je popełniać, ale Boża łaska, Boża miłość jest nieogarnięta, jest wystarczająca, ażeby nas przytulić. Nie ma rzeczy, o której Pan Bóg by nie wiedział. Przed sobą możemy je ukryć. Nigdy o nich, niektórych rzeczach nikomu nie powiemy. On wie i mimo to nas kocha. Cokolwiek zatem zrobiłeś, cokolwiek zrobiłaś, cokolwiek robisz, idź, przyjdź do kościoła. Znajdź społeczność wierzących ludzi. Pokochaj Chrystusa, a On zmieni twoje życie. Dlatego Jan wzywa nas. Kochajmy się, bo Bóg okazał nam swoją miłość w Chrystusie Jezusie. I wydawać by się mogło, że tyle już wystarczy, żeby zachęcić nas do kochania siebie nawzajem. Tą trudno wymagającą miłością, agapę, miłością pomimo, miłością, która wymaga czynu, ale Jan spod tego chrystusowego krzyża prowadzi nas jeszcze w inne miejsce. Prowadzi nas do świata, w którym żyjemy. 4 rozdział, 11, 12 wiersz. Drodzy, skoro Bóg nas tak ukochał, to i my powinniśmy kochać się wzajemnie. Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli jednak kochamy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i Jego miłość osiągnęła w nas doskonałość. Jan pozostawia swoich czytelników, wszystkich nas, z tym poczuciem ogromnej odpowiedzialności. Oto żyjemy w świecie, w którym nikt nigdy Boga nie widział. A jednak ludzie będą mogli Go zobaczyć. Jakoś się to teoretycznie wyklucza. Ludzie mogą Boga zobaczyć poprzez nasze wzajemne relacje. Jeżeli kochamy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i Jego miłość osiągnęła w nas doskonałość. To znaczy, że w dzisiejszym świecie jedynym sposobem, aby zobaczyć Boga i Jego doświadczyć, jest znaleźć się w samym środku wspólnoty wierzących ludzi, doświadczających relacji miłości pomiędzy nimi, pomiędzy sobą. Drugie dziesięciolecie naszej misji rozpoczęliśmy w roku 2000. Ogromną zmianą. Centrum Prem za Kościelu dzięki Bożej łasce i hojności ludzi stało się naszą własnością. Centrum edukacyjne, piękne, powstało piękne centrum edukacyjne, kościół, społeczność chrześcijańska, zespół muzyczny, Exodus i wiele innych działań, o których mówimy w naszych podcastach, tych zrobionych z okazji 30-lecia. Było, nie minęło. Zachęcam do oglądania. Dla nas te wspomnienia mają ogromne znaczenie. Do tych osób kluczowych z tego pierwszego dziesięciolecia, fundacje, a niektóre z nich siedzą tutaj wśród nas, dołączyli ci z lat 80., ci urodzeni w latach 80. W odróżnieniu od poprzedniej generacji, ta generacja określana jest mianem generacji X, czy tam gdzieś tam z 70., określane mianem pokolenia X, oswoili nowinki technologiczne i aktywnie korzystają z mediów cyfrowych, technologicznych, nie wiem, społeczności, ja nawet nie potrafię ich nazwać poprawnie. To pokolenie uznawane jest za generację bardzo odważną, otwartą na nowe wyzwania. Agata, Przemek, Karolina, Michael, Stefcia, Tomek, Adi, Maciek, Alicja, Szymon, Marysia, Ewa, Tomek. Od niedawna młodzi pracownicy z pokolenia tego X i Y nazywają się często pokoleniem C. Od angielskiego przewodnika connected, czyli znaczy połączony. Ja znam te osoby, widzę ich często. Oni są cały czas podpięci do internetu i wykorzystują codzienne media społecznościowe, aby komunikować, czy to w sprawach, nie wiem, prywatnych, czy w sprawach zawodowych, jakichkolwiek jeszcze innych. W Fundacji Proem mówimy, że stawiamy na relacje. Nie dlatego, że to piękny slogan, ale dlatego, że w dzisiejszym świecie to największy argument za tym, aby ludzie mogli, patrząc na relacje miłości pomiędzy chrześcijanami, mogli zobaczyć miłość samego Boga, jaką On ma do nich. W naszej misji mówimy, że proces jest ważniejszy niż produkt, że to, jak robimy rzeczy, jest ważne to, co osiągamy. Nie dlatego, że nie zależy nam na dążeniu do jakiegoś chcianego efektu, pięknego efektu, jak najlepszego efektu naszych działań, z którym inni będą korzystać i będziemy mieli zbudowanie. Ale jeszcze bardziej zależy nam na tym, aby być razem, bo razem najlepiej. Gdy mówimy, że jest więcej, że najlepsze jest ciągle przed nami, to nie myślimy, że to, co za nami, nie ma znaczenia. Ma ogromne. I to właśnie przeszłość i Boże prowadzenie daje nam siłę i taką legitymację i nadzieję do myślenia o przyszłości, w której jest miejsce dla wszystkich. Ale nie mówię o zbiorowości, bo dla mnie wszyscy, kochani, to każdy z was z osobna. Każdy z was jest swoim wielkim, jednym światem, który ma ogromne znaczenie w naszej służbie, w naszej misji. Dlatego też mówimy, kochajmy się, bo to my jesteśmy jedynym źródłem Bożej miłości po tej stronie życia. I dlatego Jan po chwili rozważa na temat doskonałej miłości, jej miejsca w zbawieniu człowieka, dodaje, kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swojego brata, kłamie. Bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył. Mamy też od Niego przykazanie, aby ten, kto kocha Boga, kochał też swojego brata, swojego bliźniego. Ci, którzy obserwowali życie pierwszych chrześcijan, nie mogli nadziwić się ich relacjom miłości, jakie panowały między nimi. Jeden z ludzi tamtych czasów, który żył w II wieku, Lucjan, niewierzący Grek, napisał w II wieku po Chrystusie następujące słowa. To niesamowite, z jakim zapałem ludzie tej religii, chrześcijaństwa, pomagają sobie wzajemnie w swoich potrzebach. Niczego nie oszczędzają. Ich pierwszy przywódca, Jezus, włożył im do głów, że są braćmi. Pięknie. Coś niezwykłego działo się w tych pierwszych wspólnotach, co sprawiało, że ludzie, patrząc z boku, nie mogli nadziwić się wzajemnym relacjom tychże ludzi. Ale przecież z listów nie tylko Jana, ale innych, Piotra, Pawła, wiemy, że ci ludzie zmagali się z problemami. I wcale nie mniejszymi problemami niż nasze dzisiejsze, niż my, nasze wspólnoty, czy nasze rodziny, czy my indywidualnie. Jednak siła ich relacji była tak ogromna, że świat wokół nich nie mógł zaprzeczyć, że coś jest w nich innego. Nie mógł zaprzeczyć ich świadectwu o kimś, o Bogu, który zamieszkał w ich sercach przez nowe narodzenie. Bogu, który jest i stał się miłością ich życia i miłością dla nich. Patrząc na nich, widzieli Boga, którego inaczej zobaczyć nie mogli. Czy to możliwe, żeby dzisiaj, 2000 lat później, ludzie patrząc na nas, nasze relacje z Bogiem, między sobą, w rodzinie, we wspólnocie, z ludźmi poza wspólnoty, z naszymi społecznościami lokalnymi, gdzie żyjemy, będą w stanie zobaczyć, ale też uwierzyć w Boga, którego inaczej zobaczyć nie mogą? Czy jest to możliwe? Dowody siedzą przed nami. Jest to możliwe. A zatem kochajmy się. Bo kiedy kochamy ludzi, których widzimy, stajemy się dla świata obrazem Boga, którego nie widzimy. Święty Franciszek z Asyżu dokonał dwóch ważnych i głębokich obserwacji. Pierwszą streścił słowami. Nie jesteśmy karani za grzechy, ale przez nie. Drugie. Niebem jest cała droga do nieba, a piekłem cała droga do piekła. Gdy żyjesz zgodnie ze swoimi wartościami i zasadami, spotyka cię natychmiastowa nagroda emocjonalna i duchowa. Niebem jest cała droga do nieba, gdy żyjesz zgodnie z tym, w co wierzysz. Nawet wtedy, gdy inni uważają cię za staromodnego czy też jakiegoś religijnego dziwaka. Trzecia dekada naszej misji to czas intencjonalnego budowania współzależności, jakkolwiek by to nie zabrzmiało w waszych uszach, rozwoju służb w naszym regionie, w naszym kraju, a także misyjne wyjazdy zagraniczne. Nasze wartości pozostają niezmienne. Bóg, Ewangelia, człowiek. One wyznaczają rytm naszego życia, są sednem naszego działania. W tej kwestii jesteśmy bardzo tradycyjni. Ewangelizacja duchowy rozwój, duchowa formacja i wpływ na otaczający nas świat są dla nas w naszej misji bardzo ważne. Ale metody ulegają dynamicznym zmianom i przemianom. Media, muzyka, sport zawsze odgrywały ważną rolę w naszym przekazie tych staromodnych wartości, staromodnych treści. Dzisiaj jednak dają nam zupełnie nowe możliwości docierania z przekazem Ewangelii do większego grona odbiorców. Przez media społecznościowe i wszystkie inne rzeczy, które też gdzieś staramy się dotrzeć. I chcemy i będziemy tę część naszej służby, jeżeli Pan Bóg pozwoli, rozwijać. W tej trzeciej dekadzie pojawiło się bardzo wiele nowych osób. Zrobiłem sobie taką listę imion. Osób, którym jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Bogu wdzięczni i wszystkim osobom. Jeżeli odnajdziecie się w tych imionach, to bardzo się cieszę. Jeżeli nie, przepraszam, dopiszemy do tej listy. Jesteśmy im wdzięczni. Zrobię to najszybciej, jak potrafię. Agatą, Agnieszką, Alicją, Adrianą, Andrzeją, Adamą, Bogdaną, Barbarą, Benką, Borysą, Czesławą, Carmeną, Dorotą, Danielą, Dawidą, Daniłą, Ewą, Edytą, Eweliną, Esterą, Feliksą, Gośką, Grzegorzą, Gienką, Haliną, Halą, Heidi, chciałbym jakoś odmienić, nie wiem jak, Iloną, Jarką, Jakubą, Julitą, Józefą, Johną, Janą, Jeną, Jędrzeją, Karoliną, Krzysztofą, Kasią, Kostią, Kajdeną, Karenką, nie wiem, Lusią, Laurą, Łukaszą, Marysią, Moniką, Michałą, Mirką, Magdą, Maką, Mikitą, Miszą, Miriamą, Marciną, Mają, Mikołają, Natalią, Noemi, Nataną, Ninusią, Olgą, Oksaną, Oliwią, Patrycją, Pawłą, Przemką, Piotrą, Rejną, Rafałą, Robertą, chętnie bym zaśpiewał, tylko nie mam takiej, Stefanią, Szymoną, Sarą, Staną, Sebastianą, Samuelą, Teresą, Trawisą, Tomaszą, Tanią, Wiesławą, Wojtką, Izą, Wiktorią, Wiktorą, wszystkim z pokolenia X i Y, wszystkim wychowawcom, wszystkim ze Schatomy. Boże, Tobie za tych ludzi jesteśmy wdzięczni. Wam, kochani, jesteśmy wdzięczni. Za chwilę za tą willą, na tym dużym kamieniu. Pierwszy stoi tu za tym krzakiem. Wdzięczni Bogu. Projem 20 lat. A na tym drugim kamieniu pojawi się napis. Wdzięczni Bogu i ludziom. Projem 30 lat. Jesteśmy Bogu wdzięczni za to wszystko, czego doświadczamy. Wszystko jednak z czasem staje się przestarzałe. A nie mam na myśli siebie. Ale wiem też, że nasze było i nie minęło dla pokolenia Miriam, Natalki, Wojtka. Brzmi trochę tak jak to z znajomych odpowiedź w dwóch słowach, jak leci. Dla nich jednak chcemy mówić o tym. Chcemy mówić o tym, co niezmienne, nieprzemijające. Z nimi, kontynuując z wami, ale z nimi chcemy tworzyć tę przestrzeń przyszłości. Chcemy ją wspólnie definiować, uczyć się od nich i dla nich, co po nich przyjdą. Chcemy z nimi i dla nich wspólnie tworzyć obraz tego świata i służby w nim. Im też chcemy powiedzieć, że są prawdy, prawdy, które nie przemijają. Tak jak w matematyce, fizyce, pedagogice są pewne, starego doktora cytując, prawidła życia. Tak samo jest w świecie duchowym. I im ten duchowy świat, my, doroślejsi, musimy
lepiej. Pokażmy, jak on może, jak powinien wyglądać.
Wszystko jest trudne, zanim stanie się łatwe. Żadna rzecz, która sprawiła, że dzisiaj jesteś tu, żadna rzecz, która sprawiła, że dzisiaj jesteś tutaj, gdzie jesteś, nie wystarczy. A żeby cię utrzymać w tym miejscu, albo nie powinna zatrzymać nikogo nas w tym miejscu, w którym dotarliśmy, do którego dotarliśmy dzisiaj. Jest jedna jednak rzecz, która powinna nas zatrzymać i wokół tej rzeczy powinniśmy budować, tak jak budowaliśmy przeszłość, budujemy teraźniejszość i powinniśmy budować przyszłość. I ta prawda niech głośno zabrzmi z okazji Dnia Dziękczynienia, wdzięczności Bogu, wdzięczności ludziom, z okazji 30-lecia Fundacji, z okazji Ta prawda niech zabrzmi i utrzyma nas głośno i nas blisko siebie i blisko Boga w życiu na zawsze. Tę prawdę za Janem chcę zacytować, ale zachęcam nas, powstańmy i posłuchajmy, jak Jan kończy to swoje nauczanie o miłości do Boga i do siebie nawzajem. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. A każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazań Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe, bo wszystko, co się narodziło, z Boga zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Dobry Boże, Panie, Stwórco nieba i ziemi, Tobie dziękujemy, że dałeś nam łaskę wiary i postawiłeś zadania, które dają nam ogromną radość i satysfakcję, gdy je realizujemy. Dziękujemy Ci za to, co za nami. Dziękujemy Ci za to, co tutaj i teraz. Ale tak jak patrzymy w stronę nieba, oczekujemy Twojego powrotu, tak patrzymy w przyszłość i modlimy się o to, żeby następne pokolenia, nasze dzieci, nasze wnuki poznały i pokochały Ciebie i żebyś Ty stał się ich osobistym Panem i Zbawicielem i jako taki, ażeby zmieniały świat. Boże, do Ciebie modlimy się, dziękując za zbawienie, za życie wieczne, jakie mamy w Panu Jezusie Chrystusie, za Kościół, za społeczność wierzących i za miłość, której w tej społeczności doświadczamy. Ciebie chwalimy w imieniu Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym, modląc się. Amen.